O niespodziewanych bohaterach, inteligencji Sainza, porannym przeczuciu Leclerca, przyczynach kraksy Russella i przyczynach słabej formy Red Bulla. Po prostu o genialnym Grand Prix Singapuru będzie w najnowszym 8 biegu. Zapraszam Was już teraz. Partnerem 8 biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. Taki potencjał ma Formuła 1, jeśli tylko inne zespoły będą w stanie przyspieszyć o te 2,3 sekundy na dystansie wyścigowym, to dostaniemy taki spektakl dużo częściej. To słowa zwycięzcy Grand Prix Singapuru, czyli Carlosa Sainza, i trudno się z tymi słowami nie zgodzić, bo obserwowanie tego, co mieliśmy w końcówce Grand Prix Singapuru, naprawdę prawdziwych kozaków w akcji, naciskających, myślących, jadących w ekstremalnie trudnych warunkach i dających genialny spektakl. No właśnie, to jest taka próbka tego, co możemy dostać, jeśli ta stawka w końcu nam się bardziej wyrówna, bo naprawdę kierowców mamy w tej generacji w Formule 1 naprawdę znakomitych. O Grand Prix Singapuru oczywiście dzisiaj będzie przede wszystkim. Na początek tylko króciutko o polskich juniorach, których w ten weekend też mogliśmy oglądać. Kacper Sztuka jechał w serii Euro 4, 3 wyścigi, pierwszy wygrany, w drugim koszmarny chaos, włoskie pomylenie, jeśli chodzi o pokazanie najpierw znaku samochodu bezpieczeństwa, sekundę później zielonej flagi, później znowu znaczku samochodu bezpieczeństwa, chaos, pozamieniane pozycje, aż w końcu Włosi machnęli ręką, powiedzieli: oddajemy to na razie do wyższej instancji, zamrażamy wyniki tego wyścigu i nie wiadomo, kto tam wygra i kto ile punktów wywiezie. Kacper Sztuka przed tym zamieszaniem bił się o zwycięstwo. A trzeci wyścig, no to niestety unieruchomiony samochód na starcie, później genialne odrabianie strat przed Kacpra, ale ostatecznie urwane przednie skrzydło w jednej z walk i bez punktów. W serii Freka mieliśmy natomiast również na Moncy dwóch Polaków. Tymek Kucharczyk debiutował w tej serii i naprawdę jak na debiut w przeciętnym zespole spisał się bardzo dobrze. 17 i 20 w tych dwóch wyścigach. Roman Biliński też niestety, ale dla niego to jest niestety i dla niego to jest słaby wynik w obu wyścigach bez punktów. No ale dobra, przechodzimy do Formuły 1. Przede wszystkim dajcie znać w komentarzach, jak Wam ten wyścig się podobał, bo dla mnie był naprawdę fenomenalny i te ostatnie kółka można było po prostu na stojąco oglądać. W klasyfikacji sobie tradycyjnie najpierw zerkamy. Alonso spada za Hamiltona w klasyfikacji generalnej kierowców. Duża, coraz większa ta różnica między Hamiltonem a Russellem. Sainz prawie 20 punktów przed Leclerciem, zwróćcie uwagę. No i Liam Lawson, który dołącza do punktujących zawodników. No a wśród konstruktorów Aston Martin, ich marzenia o podium, no coraz trudniejsze do zrealizowania. Oni tak naprawdę muszą teraz bardziej uważać na tego szarżującego z tyłu McLarena i myślę, że powoli będą w tę stronę bardziej zerkać, jeśli chodzi o sytuację w generalce konstruktorów. No ja teraz przechodzę tradycyjnie do wygranych, najpierw jeśli chodzi o Grand Prix Singapuru i zaczynam od ekipy Ferrari. To był weekend, który im wyszedł po prostu genialnie. Pewnie niektóre rzeczy dało się zrobić lepiej. Może ten podwójny pit stop dało się rozwiązać w trochę lepszy sposób. Może Charles Leclerc nie musiał sobie robić tam aż tak dużej przerwy. Może gdyby zrobił sobie trochę krótszą, to byłby w stanie wyjechać w lepszym momencie i może byłby na podium w tym wyścigu. Ale chwalimy Ferrari, chwalimy Freda Vassara, chwalimy po prostu wszystkich, którzy byli odpowiedzialni za ten sukces, bo to jest trudny tor. To są bardzo trudne okoliczności, a oni od początku, od piątku, przez każdą sesję cały czas byli stabilni i byli stabilnie dobrzy, co im się w tym sezonie zdarzało bardzo rzadko. Mówili o tych wnioskach wyciągniętych po Moncy, mówili o tej nauce, którą wyciągnęli i która ma im się też przydać na innych torach i mamy nadzieję, że to będzie jakiś nowy trend, jeśli chodzi rzeczywiście o Ferrari. Charles Leclerc mówił, że on tak naprawdę rano, przed wyścigiem, zmienił decyzję co do opon, na których chce wystartować w Grand Prix Singapuru. Zdecydował się na mieszankę miękką, wiedział, że będzie takim trochę ochroniarzem, że będzie takim trochę tutaj graczem zespołowym, filmem na rzecz Carlosa Sainza, pogodził się z tą rolą i z tej roli naprawdę wywiązał się znakomicie. No po prostu był o ciupinkę wolniejszy od Carlosa w kwalifikacjach. Drobniusieńki błąd w tych trudnych, znowu to podkreślę, okolicznościach, ale to zdecydowało, że to Carlos był przez ten weekend numerem jeden. No i tam, jeśli chodzi o ten układ między kierowcami, naprawdę robi się bardzo ciekawie. Bo zwróćcie uwagę, drugi weekend z rzędu Carlos Sainz jedzie fenomenalnie. No, to, co zrobił z tym dyrygowaniem, tym wyścigiem, utrzymywanie tego Norrisa w DRS-ie, wcześniej takie kontrolowanie tempa, żeby trzymać tę stawkę zbitą, jazda dużo wolniej niż tak naprawdę można było w tym wyścigu. To też trochę nam mówi o tej formie Ferrari, że my też nie możemy się tak do końca super podpalać, bo to był bardzo specyficzny wyścig i tu niekoniecznie trzeba było być najszybszym w tempie wyścigowym, tylko chyba najmądrzejszym. I Carlos Sainz był bardzo, bardzo, bardzo mądry. Robił takie rzeczy, których spodziewamy się i których oczekiwalibyśmy od, nie wiem, Alonso, który takimi akcjami nam się często popisywał. A tutaj Carlos, naprawdę gigantyczne brawa za drugi weekend z rzędu, tak naprawdę bezbłędny i po prostu fenomenalny. No i słuchajcie, teraz to jest ten moment, w którym Leclerc jest tak troszkę zepchnięty do narożnika, jeśli chodzi o tę wewnętrzną walkę w Ferrari. Cały czas to on był tym cudownym dzieckiem, to on był tym zdolniejszym, ale mniej regularnym i tak dalej, i tak dalej. No i cały czas mam wrażenie, że tak jest i cały czas ogólnie mam wrażenie, że może trochę więcej talentu jest po stronie Leclerca, ale ostatecznie patrzymy na punkty, ostatecznie patrzymy na liczbę zwycięstw. No i Carlos Sainz po prostu, jak sobie spojrzymy na te dwa ostatnie wyścigi, no to ma teraz fenomenalny moment i to jest taka sytuacja, do której Charles Leclerc nie do końca jest przyzwyczajony i jestem ciekawy, jak to dalej się tam będzie w Ferrari rozwijało. Co do wygranych, no oczywiście zaliczam tam też ekipę McLarena i oczywiście zaliczam tam Lando Norrisa. No, fenomenalne tempo przez cały weekend. Pomagali sobie wzajemnie z Carlosem Sainzem w końcówce tego wyścigu. No i George Russell mówił o tym, że on tak naprawdę był o pół długości samochodu od wygrania tego wyścigu, bo wiedział, że gdyby wyprzedził Lando Norrisa, to pewnie później wyprzedziłby też Carlosa Sainza. No ale właśnie, jeszcze trzeba wyprzedzić niebezpiecznie byle kogo, bo właśnie Lando Norrisa. Gdyby tam był inny zawodnik, nie wiem, czy byłby w stanie tak fenomenalnie obronić się przed szarżującym Russellem na dużo świeższych oponach, a Lando był w stanie to wykonać i naprawdę tę walkę oglądało się kapitalnie. No, było to otarcie o ścianę w końcóweczce Lando Norrisa. Miał przecież taką kraksę w Q1 w Arabii Saudyjskiej i to go wyeliminowało wtedy z Q1 właśnie. No a teraz milimetry tak naprawdę zdecydowały, że on z tego wyszedł cało, a Russell niestety nie. I do Russella sobie jeszcze oczywiście przejdziemy. Lando Norris po raz kolejny udowodnił, jak wielkim jest kierowcą, ale nie zapominajmy o Oscarze Piastri, bo on dowiózł punkty, mimo że bardzo pechowo odpadł w Q1. Nie miał tylu poprawek w samochodzie, co Lando Norris. Jechał, no właśnie, znowu to powtarzam, na bardzo trudnym terenie. Wjechał do dyszki, więc też dla Oscara po raz kolejny w tym sezonie gigantyczne brawa. Mercedes to oczywiście kolejna ekipa, którą tutaj zaliczam do wygranych, bo mieli świetne tempo w ten weekend. Toto Wolff ostatecznie cieszył się, że jeśli już komuś tutaj to zwycięstwo trzeba było jakby oddać, bo Russell miał po prostu szansę na zwycięstwo w tym wyścigu, no to Toto cieszył się, że to był Fred Vasseur, gratulował Fredowi krótko po wyścigu. Można się zastanawiać, czy na pewno to była dobra decyzja z tym zjazdem po nowe opony przy tej wirtualnej neutralizacji, ale wszyscy jesteśmy mądrzy po wyścigu, a to była odważna decyzja i to ostatecznie była decyzja, która mogła przynieść naprawdę wymierny efekt w postaci zwycięstwa. Tu się zgodzę z George'em Russellem. Było bardzo blisko naprawdę, żeby ten wyścig wygrać. Zabrakło tylko albo aż tego udanego manewru na Lando Norrisie, ale naprawdę ta szarża George'a Russella, szarża Lewisa Hamiltona, oglądało się to świetnie. No i Lewis Hamilton, naturalnie zaliczam go tutaj do wygranych, bo wjechał na to podium, choć w kwalifikacjach trzeci raz z rzędu był wolniejszy od George'a Russella i na to warto zwrócić uwagę, a George Russell do momentu tego drobniusieńkiego, ale bardzo ogromnego w skutkach wypadku. Jechał kapitalny weekend. Ja już sobie szykowałem w głowie całą opowieść o tym, że przecież skazywano już w pewnych momentach tego sezonu, że George Russell to nie jest kierowca, który się nadaje na jakiegoś lidera Mercedesa. Ja cały czas uważam, że to jest dużo za wcześnie na takie twierdzenia i ja cały czas uważam, że on się nadaje na tego lidera w przyszłości tej ekipy, no ale do tego błędu jeszcze sobie oczywiście przejdziemy. Do zwycięzców zaliczam Pierre'a Gasly'ego też, bo to był bardzo dobry wyścig przez niego przejechany. Esteban Ocon też byłby w punktach, gdyby nie awaria ekipy Alpine. No i oczywiście Liam Lawson. Słuchajcie, no gość w trzecim swoim starcie zdobywa punkty, zdobywa je w Singapurze, jest przed Loganem Sargentem w klasyfikacji generalnej, objeżdża Yukiego Tsunodę w kwalifikacjach, choć sprzyjają mu trochę okoliczności, ale jest jedynym gościem z Red Bullem na piersi, który wchodzi do Q3. Nie wiem, czy sobie już wyasfaltował autostradę do kontraktu na sezon 2024, ale na pewno zwiększa liczbę bardzo mocnych argumentów, z którymi może usiąść być może do jakichś negocjacji i być może to miejsce rzeczywiście będzie w stanie sobie tak krok po kroku wydeptywać, no bo w Japonii też Liama Lawsona myślę, że jednak zobaczymy. Daniel Ricciardo pewnie, Katar to będzie miejsce, w którym go zobaczymy. Yuki Tsunoda myślę, że może się martwić. To jest rodzina Red Bulla i trudno tam cokolwiek przewidzieć, ale nie wykluczałbym tego, że Yuki może nawet stracić całkowicie miejsce w AlphaTauri na przyszły sezon, bo Liam po prostu pokazuje się na razie przynajmniej z bardzo dobrej strony. Dajcie znać, kogo wy byście dorzucili do wygranych, kto na was zrobił tutaj największe wrażenie w tym wyścigu, a ja przechodzę do przegranych. No i zaczynam od Red Bulla, no bo to był pierwszy gorszy weekend w ich wykonaniu, ale Red Bull jak już ma gorszy weekend, to taki gorszy po całości. Choć i tak, biorąc pod uwagę to, jakie mieli tempo w piątek, jakie mieli tempo w sobotę, to co zrobili w niedzielę, to że wjechali dwoma samochodami do strefy punktowej, to i tak była duża rzecz. I gdyby ten samochód bezpieczeństwa się pojawił w innym momencie, tam naprawdę była szansa, naprawdę była szansa na jeszcze coś większego. Późno nagrywam ten odcinek, więc odcinek może się plątać, 22:40. Zwykle nagrywam to w poniedziałek, trochę świeższa głowa, ale akurat teraz w poniedziałek też zapraszam was już teraz do magazynu Viaplay, będę go prowadził. Michał Gąsierowski i Jasiek Olejniczak będą moimi gośćmi, więc odcinek mój YouTube'owy nagrywam w niedzielę. No ale dobra, co się stało z tym Red Bullem? No i ja tutaj przychylam się do tego, co mówił Christian Horner, że no jesteśmy trochę w takiej trudnej sytuacji, żeby to jednoznacznie określić. Christian Horner mówi wprost, my na ten moment nie mamy pełnej wiedzy i my trochę nie wiemy, co się stało. Od razu pojawiają się te podejrzenia, może te dyrektywy techniczne, które pojawiły się w ten weekend, może one przeszkodziły Red Bullowi. Toto Wolff twierdzi, że za wcześnie, żeby stwierdzić, czy to była dyrektywa. Andrea Stella z McLarena mówi tak samo. To raczej nie chodziło o to. Rozmawialiśmy dużo w ten weekend z Marcinem Budkowskim, który był naszym gościem w Viaplay. On też mówi, że no, trudno jest podejrzewać tak jednoznacznie, czy to dyrektywa sprawiła właśnie, że Red Bull zwolnił. Japonia po prostu da nam więcej odpowiedzi i na szczęście do tej Japonii dużo czasu nie zostało. Ale wstrzymajmy się z takimi ostatecznymi ocenami. Podejrzewam, że tam Red Bull już tak słaby na pewno, znaczy na pewno, podejrzewam, że Red Bull tak słaby nie będzie, jak był w Singapurze, ale czy będzie tak dobre jak zwykle? No na to musimy zaczekać. Skłaniałbym się do opcji, że to była jednorazowa tak duża wpadka, ale zobaczymy, czy inne ekipy po prostu nie zrobiły tak mocnych kroków do przodu, a Red Bull też może być skupiony trochę bardziej już oczywiście nad tym samochodem na przyszły sezon. To wszystko może się jakoś składać wraz z tym, że to jest dziwny weekend. Helmut Marko mówił, że już praca w symulatorze nie dała tyle wiedzy, ile dać powinna, że trochę się rozminęli z ustawieniami od samego początku. Christian Horner mówił, że
jeśli się zdarzają aż tak duże rozbieżności, jeśli chodzi o to, co im się wydawało, że będzie się z tym samochodem działo, a co się rzeczywiście dzieje, to może chodzić o temperaturę opon. No dużo jest zmiennych i oni teraz będą to badać, tam przecież podłogi zmieniali i tak dalej, więc czekamy na Japonię, ona da nam więcej odpowiedzi, ale gdybyśmy mieli taką walkę części, jak była w tym wyścigu, nawet ten Red Bull niech będzie mocniejszy, ale żeby inni się trzymali tego Red Bulla blisko, naprawdę ja po prostu tego bardzo, bardzo chcę. Dodam jeszcze, że Sergio Perez z karą za wjechanie w Alexa Albona, ale i tak utrzymał to miejsce w punktach. Do przegranych no, zaliczam też George'a Russella. Co tam się najlepszego wydarzyło? No, George był okrutnie przybity po tym wyścigu. Ja mu tak po ludzku po prostu współczuję, bo to jest trudny moment po prostu dla zawodnika. Powiedział, że prawdopodobnie brak jakiś momentalny jakby spadek koncentracji mógł to spowodować. To było ostatnie okrążenie i poczułem, że ta opcja na wygranie już przepadła. Może trochę tutaj wjechała frustracja, ale to pokazuje, że musisz być do samego końca cały czas na maksa po prostu skupiony, niezależnie od tego, jaki jest scenariusz. W tym momencie czuję się tak, że chciałbym po prostu zwinąć się w kłębek i być kompletnie sam. To jest naprawdę najgorsze uczucie w tym momencie, jakie mogę sobie wyobrazić. Jesteś fizycznie i mentalnie po prostu kompletnie zmęczony, jeśli chodzi o ten wyścig w końcówce. Tracisz taką okazję na zwycięstwo, robisz taki błąd. To jest naprawdę coś, co potrafi złamać serce. No brzmi to bardzo, bardzo smutno i to też może być taka cenna lekcja dla George'a. On sam o tym mówi, że no, trochę mógł się rozkojarzyć. I to jest oczywiście jego błąd i to jest błąd z ogromnymi konsekwencjami, ale ja bym nie wyciągał jakichś super daleko idących wniosków z tej kraksy i mówił, no właśnie, to się nie nadaje, ten Russell w takim razie do Mercedesa i do walki o tytuł Mistrza Świata. No nie, takie rzeczy czasami się zdarzają, szczególnie jak nie jesteś jeszcze wprawiony mocno w walkę o takie duże cele regularnie. Lewis Hamilton w takiej sytuacji jak Russell w tym wyścigu był setki razy, no dobra, setki nie, no kilkadziesiąt razy w swojej karierze. Russell tak naprawdę zaczyna dopiero taki poziom presji, taki poziom naciskania poznawać i też odniósł się Russell do tych teorii, że jest kierowcą, któremu zdarzają się takie głupie błędy. Powiedział, że on sam nie czuje się, że jest takim kierowcą, który popełnia dużo głupich błędów. Nie wydaje mi się, że robi dużo, że mam dużo wypadków w kwalifikacjach czy w treningach, ale na przestrzeni lat zrobiłem rzeczywiście parę prostych błędów, które miały duże konsekwencje. Imola, wypadnięcie za samochodem bezpieczeństwa, też Imola i wjechanie w Walteriego Bottasa. No i mówi George Russell, to jest coś, czemu muszę się przyjrzeć, bo czuję, że to po prostu nie jestem ja. Takie mam poczucie w tej kwestii. No i jestem ciekawy, jak on na to zareaguje, czy wróci bardzo mocny właśnie na Japonię. To jest zawsze najlepsze remedium. Wracasz na kolejny wyścig, odcinasz to grubą kreską, pokazujesz się od razu w kwalifikacjach z dobrej strony. Nie zatracasz się gdzieś w tych błędach, tylko po prostu mówisz, dobra, zdarzyło się, byłem smutny przez jeden dzień, ale teraz jedziemy dalej, jestem napompowany i walka. I to może być naprawdę wtedy cenna lekcja dla George'a Russella. Miał rzeczywiście okazję, żeby ten wyścig wygrać. Miał tę jedną okazję do tego, żeby zaatakować Norrisa. Później z Sainzem powinno pójść w miarę łatwo, bo tam też przecież opon już nie było. No ale tej szansy nie wykorzystał. Jestem ciekawy, co by było, gdyby na jego miejscu był Lewis Hamilton albo na miejscu Lando Norrisa był inny kierowca. Też możecie dać znać w komentarzach, jakie są tutaj wasze oceny potencjalnych innych scenariuszy. Do przegranych zaliczam jeszcze ekipę Astona Martina. Alonso pierwszy raz w tym sezonie bez punktów. Jedynymi zawodnikami, którzy we wszystkich wyścigach punktowali są Verstappen i Hamilton. Dostał karę za ten nieudany wjazd do alei serwisowej. Sam mówił w podsumowaniu tego wyścigu, że to po prostu nie był ich weekend i po prostu popełnili sporo błędów po różnych stronach. Sam Alonso też te błędy popełniał. No, Lance Stroll, rozbity samochód w kwalifikacjach. Mamy nadzieję, że tam wszystko z nim będzie ok na Japonię. Tak się wydaje, bo takie są informacje z zespołu. Ale ciekawe jest tłumaczenie Mike'a Kraka po tym wypadku, czyli szefa Lance'a Strolla. Mówi, że ten wypadek jest potwierdzeniem tego, że on naprawdę jest zaangażowany w Formułę 1, a wielu myśli, że nie jest. Wjechać w ten zakręt z taką prędkością, naprawdę trzeba być zaangażowanym w to, co się robi i to jest dowód, że on jest. trochę polega na tym Formuła 1, że musisz po prostu bardzo szybko jechać samochodem i ładować się w takie zakręty z takimi prędkościami, więc nie wiem, czy to jest akurat dowód na to, że on jest tak bardzo oddany tej Formule 1, bo tak szybko próbował jechać w tym zakręcie. No nie wydaje mi się, ale podoba mi się to, jak są zjednoczeni w tej obronie Lansa, który po prostu ma fatalny ten sezon, nie ma co ukrywać, trzeba to głośno mówić, tam punktuje, dobrze punktuje praktycznie jeden kierowca i trudno w takiej sytuacji po prostu walczyć o podium. Logan Sargeant, no co tu dużo dodawać, 15 wyścigów, 0 punktów, kolejna kraksa, robi się ciężko, jeśli chodzi o argumenty do obrony Amerykanina. I słuchajcie, do przegranych zaliczam jeszcze sędziów, bo ja jestem trochę zdziwiony tym, że nie było kary dla Maxa Verstappena za blokowanie, no na przykład tego Yukiego Tsunody. Tam były 3 przewinienia badane przez sędziów, ostatecznie były reprymendy dla Maxa, między innymi za tę sytuację z Tsunodą, ale nie było kary czasowej. I okej, jakby wytłumaczenie jest takie, że jeśli chodzi o tę sytuację, to nie było to tak intencjonalne. Oczywiście to jakby Max nie miał na celu tutaj skrzywdzić Yukiego Tsunodę, ale też, że był błąd w komunikacji z zespołem. No i to jest trochę dziwne tłumaczenie, bo z drugiej strony błędy w komunikacji to mieliśmy w Ferrari 100 razy na przestrzeni tego sezonu i były też za to kary. No była kara choćby dla Leclerca w Monako, więc no, to jest oczywiście zależne od zespołu sędziów, który jest na dany weekend. Wtedy był zupełnie inny zestaw sędziowski niż teraz i ten zestaw sędziowski uznał, że to nie zasługuje na karę czasową, ale jednocześnie to bardzo mocno podsyca jakieś teorie miłośników, teorii spiskowych, że FIA pomaga Hamiltonowi, przypominam Abu Zabi 2021, tam można było pomóc w dosyć łatwy sposób albo po prostu trzymać się tego, co było zapisane w regulaminach, albo ci ludzie, którzy teraz mówią FIA to pomaga Hamiltonowi. No nie do końca tak jest, tylko po prostu są sędziowie różni na różnych wyścigach i oni z racji tego, że nie jest wszystko zapisane po prostu w kamieniu, jasno, czarno na białym, jaka kara za jaki typ blokowania, bo to też jest wszystko trochę czasami płynne, no i czasami takie po prostu różnice w tych decyzjach się zdarzają, ale to nie jest dobre, uważam, dla sportu i warto byłoby jak największą taką konsekwencję spróbować w tym zakresie osiągnąć. Ode mnie na dziś to wszystko. Widzimy się jeszcze w tym tygodniu przed Grand Prix Japonii, a tymczasem trzymajcie się. Cześć, cześć.